Polsce problem cukrzycy dotyka już ponad 3 milionów osób, a kolejne 5 milionów zmaga się ze stanem przedcukrzycowym. Przewiduje się, że do 2030 roku liczba chorych może wzrosnąć, z czego nawet co dziesiąty Polak może chorować na cukrzycę. Choroba rozwija się często powoli i bezobjawowo, a główną przyczyną wzrostu liczby zachorowań jest niezdrowy tryb życia, zbyt duża ilość przetworzonej żywności, brak aktywności fizycznej. Jakie objawy powinny nas zaniepokoić? O tym porozmawiamy z naszym ekspertem, doktor habilitowaną Magdą Wiśniewską, dyrektorem do spraw lecznictwa w Szpitalu Klinicznym nr 2 w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu.
Pani doktor, no spytam się banalnie. No rzeczywiście, jakie są objawy cukrzycy? Czy możemy w ogóle zauważyć to, że wchodzimy w ten niezbyt dobry stan?
Niestety objawy cukrzycy, i tutaj należy od razu to zweryfikować, bo cukrzyca najczęściej występująca to jest ta cukrzyca typu drugiego, rozwijająca się na skutek nieprawidłowego działania insuliny przede wszystkim. I to ona jest skutkiem tego naszego niezdrowego trybu życia i stanowi ponad 90% wszystkich przypadków cukrzycy. Natomiast cukrzyca typu pierwszego, spowodowana bezwzględnym niedoborem insuliny, objawia się bardzo szybko występują objawy.
I nagle.
I nagle. I te takie typowe objawy cukrzycy to przede wszystkim wzmożone pragnienie, oddawanie bardzo dużej ilości moczu, chudnięcie, i to takie chudnięcie w szybkim tempie, chroniczne zmęczenie, większa skłonność do infekcji, przede wszystkim śluzówek i okolic intymnych. Natomiast to się objawia właśnie wtedy, kiedy mamy ten już naprawdę duży niedobór insuliny albo kiedy poziomy cukru we krwi są bardzo duże. Natomiast w tej najbardziej nas martwiącej, niezakaźnej epidemii XXI wieku, czyli cukrzycy typu drugiego, objawy mogą być przez wiele lat zupełnie niecharakterystyczne i te objawy mogą się w ogóle nie pojawić. Podwyższony poziom cukru nie daje na początku, jeżeli jest podwyższony w niewielkim stopniu, nie daje żadnych objawów klinicznych. Pacjent nie odczuwa żadnych dolegliwości, natomiast powikłania cukrzycy rozwijają się praktycznie od pierwszego dnia, kiedy te cukry są już podwyższone. I to właśnie te powikłania są najgroźniejsze dla nas, bo pacjent z cukrzycą typu drugiego przez wiele lat może funkcjonować jako prawie zdrowy człowiek. Jeżeli nie zbadamy sobie poziomu cukru we krwi, no to możemy przez długi czas zupełnie nie wiedzieć, że chorujemy. I dopiero kiedy te cukry będą wysokie, powyżej 250, 300, 400 mg na decylitr czasami, to dopiero wtedy pojawiają się te objawy, o których mówiłam wcześniej. Natomiast bardzo często jest tak, że prawie 30% pacjentów o swojej cukrzycy typu drugiego dowiaduje się, kiedy trafia do szpitala z powodu powikłań tejże cukrzycy, na przykład udaru niedokrwiennego, czy też zawału mięśnia sercowego.
To zaraz, to może powiedzmy o tym. Ten typ pierwszy jest trochę niezależny od nas. On występuje z różnych powodów nagle i od razu wiemy, że jesteśmy chorzy i od razu musimy reagować i to jest chyba od razu podawanie insuliny.
Tak jest.
To w skrócie jest, oczywiście mówiąc.
To jest choroba autoimmunologiczna, czyli taka, w której nasz układ odpornościowy obiera sobie komórki beta-trzustki produkujące insulinę jako wroga i zaczyna je niszczyć, aż dochodzi do całkowitego zaprzestania produkcji insuliny, a bez insuliny no niestety nasze ciało nie jest w stanie poradzić sobie z glukozą, bo insulina jest jedynym hormonem, który produkujemy, który jest w stanie obniżyć poziom cukru, natomiast tych podwyższających poziom cukru mamy całkiem sporo. Natomiast ten hormon obniżający poziom cukru to jest tylko i wyłącznie insulina i kiedy jej nie ma produkowanej przez naszą trzustkę, to od razu pacjent ma objawy. Niestety choroba bardzo często pojawia się w dzieciństwie i to bardzo wczesnym dzieciństwie, choć może wystąpić praktycznie w ciągu całego życia. Ale te objawy, o których mówiłam, czyli właśnie to wzmożone pragnienie, oddawanie dużej ilości moczu, chudnięcie, pacjent ma praktycznie od razu. Praktycznie w ciągu doby dwóch musi trafić do szpitala. Zresztą trafia do szpitala, bo objawy kliniczne są tak nasilone, że pacjent może zapaść wręcz w śpiączkę.
Nie będziemy mówić zbyt wiele o tej pierwszego typu, ale czy co ją powoduje, wiemy doskonale, czy po prostu nagle tak organizm ma. Znamy mechanizm tej pierwszego typu?
Mogą ku temu skłaniać zachorowania na wirusy, przechorowania na pewne choroby wirusowe w trakcie ciąży przez mamę, ale większość jest tak na dobrą sprawę jeszcze nie wykryta.
Czyli krótko mówiąc, na to nie mamy za bardzo wpływu.
Nie, kompletnie.
To, że dzieci chorują, to no, tak się zdarza po prostu i należy tylko się nimi dobrze opiekować. Ale celowo o to zapytałam, bo takie mam wrażenie, że na ten typ drugi, no to jednak musimy zapracować, czy nie?
Znaczy, to nie jest kwestia, że my musimy zapracować. My na to niestety ciężko pracujemy praktycznie przez całe swoje życie. Bo cukrzyca typu drugiego może w tej chwili, i to jest nasza największa bolączka, bardzo często zdarza się już u dzieci nawet w szkole podstawowej. I ta cukrzyca typu drugiego, najczęściej występująca, stanowiąca ponad 90% wszystkich przypadków cukrzycy, to jest ta cukrzyca spowodowana naszym trybem życia. Ponieważ jest ona spowodowana nieprawidłowym działaniem insuliny. Czyli insulina produkowana przez trzustkę zaczyna działać nieprawidłowo, bo mamy nadmiar tkanki tłuszczowej, zwłaszcza tej zlokalizowanej w obrębie jamy brzusznej. Ta tkanka tłuszczowa jest szczególnie groźna, ponieważ ona jest bardzo aktywna metabolicznie. Produkuje wolne kwasy tłuszczowe, produkuje substancje zapalne, które nasilają uogólniony proces zapalny w naszym organizmie. To powoduje, że insulina, mimo że jest wydzielana przez trzustkę, nie jest w stanie dobrze funkcjonować i nie może być ta glukoza odbierana przez komórki, bo tak ta insulina działa w ten sposób, że niejako jest takim kluczem otwierającym drzwi do komórek całego naszego ciała dla glukozy, a my jesteśmy zależni, wszystkie nasze komórki właściwie praktycznie poza kilkoma wyjątkami są zależne od glukozy i w momencie, kiedy ta insulina działa nieprawidłowo, no to nie jest w stanie glukoza z krwi przedostać się do komórek i obserwujemy coraz wyższy jej poziom właśnie we krwi. Pacjent tego nie będzie odczuwał. Nasza trzustka zaczyna produkować coraz więcej insuliny, bo dostaje sygnał, że mamy coraz wyższe poziomy cukru, ale coraz więcej insuliny działającej nieprawidłowo. Czyli przez wiele, wiele lat może pacjent funkcjonować już z cukrzycą typu drugiego, z bardzo dużą ilością insuliny, kompletnie bez objawów. I dopiero w momencie, kiedy ta trzustka już będzie zmęczona produkcją tej nieprawidłowo działającej insuliny i ta insulina w ogóle przestanie być produkowana, wtedy dopiero mogą pojawić się objawy. Ale znacznie wcześniej zwykle występują niestety, mówię to z dużą przykrością, że znacznie częściej występują wcześniej objawy i powikłania, objawy uboczne i powikłania cukrzycy, czyli właśnie te głównie naczyniowe. Bo to, o czym musimy wiedzieć, cukrzyca niszczy nasze naczynia krwionośne, czyli tętnice. I te duże, i te małe. Te duże to są te naczynia wieńcowe, naczynia ośrodkowego układu nerwowego, czyli jak naczynia wieńcowe to zawał, czy choroba niedokrwienna serca, czy niewydolność serca. Jak naczynia mózgowe, no to udar niedokrwienny, czy przejściowe, napady niedokrwienne. Te mniejsze naczynia to są te powodujące retinopatię cukrzycową, czyli zaburzenia wzroku, prowadzące nawet aż do ślepoty. Te, które występują w nerkach, czyli nefropatia cukrzycowa. Ja jestem również nefrologiem, więc taka ciekawostka statystyczna niestety bardzo negatywna. Ponad połowa pacjentów kwalifikowanych co roku do dializoterapii, czyli już takiej schyłkowej terapii niewydolności nerek, kiedy nasze nerki już praktycznie w ogóle nie pracują, ponad połowa takich chorych to są chorzy z powikłaniami cukrzycowymi właśnie.
Panie doktorze, bo ja wiem, że tutaj pani nam wymieniła niestety taką ilość chorób, których zamiera się, ale pomyślałam sobie, że może nie poddajemy się, tylko zaczynamy działać. To znaczy ja nie twierdzę, że teraz natychmiast wszyscy, a może tak, że powinniśmy od czasu do czasu robić sobie podstawową rzecz, badanie poziomu cukru. Wiem, że u nas tak jest akurat, dziennikarze mają, jak mamy badania okresowe co 2 lata, to jeden z takich niezbyt wielu badań to jest właśnie poziom cukru. I on jest wtedy od razu, pan doktor mówi, nie podoba mi się to. Tak to jest. Na szczęście ktoś mówi i każe do rodzinnego lekarza iść się zbadać, obserwować to, jak to jest. Czy to jest przypadek, czy może to jest jakiś stan. W domu czasami jest tak, że mamy, są rodzice, ktoś jest, możemy zbadać sobie poziom cukru. To nie jest jakieś bardzo skomplikowane.
Absolutnie nie jest to, że w ogóle skomplikowane badania. Co prawda do rozpoznania cukrzycy potrzebne jest nam oznaczenie poziomu glukozy we krwi na czczo albo wykonanie krzywej cukrowej. Natomiast nasze zaniepokojenie już powinno wywołać coś takiego, co w sumie jest całkiem fajnym takim zjawiskiem, jakie widzę w rodzinnym, że czasami rzeczywiście jak jest glukometr w rodzinie, to on przy okazji jakiejś imprezy, spotkania rodzinnego, wszyscy mierzą sobie ten poziom cukru tak zwana glikemia przygodna. I w momencie, kiedy tam coś już jest nieprawidłowy poziom, to już wiadomo, że ta osoba powinna zgłosić się na pobranie krwi albo do swojego lekarza. Natomiast bardzo gorąco Państwa zachęcam, żebyśmy korzystali z tego, co mamy właściwie na wyciągnięcie ręki. Każdy Polak powyżej 20 roku życia ma od maja dostępny program Zdrowie Plus. w którym po wypełnieniu ankiety na indywidualnym koncie pacjenta dostaje się z automatu praktycznie skierowanie na wykonanie badań, wśród których jest właśnie oznaczenie poziomu glukozy we krwi.
To jest dokładnie to badanie, o którym lekarz rodzinny, jak do niego trafimy, nawet czasami po jakąś zwykłą receptę albo po jakimś przeziębieniem, to się pyta najczęściej, czy skorzystałeś z tych badań. Bo chyba raz do roku mamy, czy tak. Raz do roku możemy skorzystać z tych badań. Oczywiście trzeba ankietę wypełnić i to są właśnie, jak jest, mamy lekarza rodzinnego, który jest świadom, to on tak wypycha, a my często może nie zwracamy na to uwagę, a on się pyta następnym razem, czy zrobiłeś. To właśnie jest to i to już nam pomoże wykryć ewentualnie nasze nieprawidłowości. Czyli takie proste czynności, które możemy wykonać dla siebie. Powiedzieliśmy, że nie ma objawów, ale coś nas powinno jednak zaniepokoić, jeżeli na przykład przybywają nam kilogramy, a my się wciąż tak samo zachowujemy, to już jest pierwszy sygnał, że jednak coś jest nie tak?
Oczywiście, że jest to pierwszy sygnał, ponieważ myślę, że już w ciągu najbliższych kilku lat postawimy znak równości, że otyłość to równa się cukrzyca typu drugiego. Bo niestety prostą drogą do cukrzycy typu drugiego jest właśnie nadmiar tkanki tłuszczowej, nie tylko tej trzewnej, ale też tej uogólnionej. Czyli wszyscy, którzy mamy nadwagę lub otyłość, wszyscy, którzy mamy mało aktywny tryb życia, no niestety mamy bardzo wysokie ryzyko rozwoju najpierw stanu przedcukrzycowego, a potem cukrzycy typu drugiego. I o tym musimy pamiętać, że choćby nawet niewielki nadmiar tkanki tłuszczowej trzewnej może już być tym czynnikiem ryzyka cukrzycy typu drugiego. Więc gorąco Państwa zachęcam do tego, żeby odstąpić trochę od tych wszystkich zdobyczy cywilizacyjnych, bo tak na dobrą sprawę ta cukrzyca typu drugiego to jest właśnie niestety konsekwencja tego, że my mamy tyle fajnych rzeczy i że mamy tak dobrze. Kiedyś musieliśmy zadbać o to, żeby zdobyć jedzenie. O jedzenie trzeba było się postarać. Trzeba było włożyć sporo wysiłków w zdobycie tego pożywienia. W tej chwili jedzenie mamy praktycznie na każdym roku. I to jedzenie to wysoko przetworzone. Fast foody. Wszędzie na każdym roku jakiś sklepik, automat ze słodyczami, z jakimiś przekąskami, które nam się wydaje, że są niewielkie, ale dla naszego organizmu to jest tylko i wyłącznie dodatkowe obciążenie kaloryczne. A w momencie, kiedy właściwie do najbliższego sklepu podjeżdżamy samochodem, kiedy nie wchodzimy po schodach, tylko jeździmy windą, kiedy robimy mniej niż 2000 kroków, albo nawet mniej niż 1000 kroków w ciągu swojego życiorysu, bo to jest wygląda w tej chwili praca.
Mówimy o dziennych krokach, proszę Państwa, tak. Tak. Czyli te 10 tysięcy, jak ktoś ma taki, tak się uprze, to bardzo dobry kierunek.
To jest bardzo dobry kierunek i każdy kierunek, w którym będziemy unikać nadwagi i otyłości i każdy kierunek, w którym będziemy prowadzić aktywny tryb życia, to wszystko jest propagowanie tak zwanego zdrowia metabolicznego, czyli tej sytuacji, w której będziemy maksymalnie długo, jak się da, unikać wystąpienia u nas cukrzycy typu drugiego, która, podkreślam, naprawdę jest w tej chwili chorobą cywilizacyjną, która zbiera śmiertelne żniwo.
Chciałabym powiedzieć, że jakby nigdy nie jest za późno, niezależnie w jakim stanie jesteśmy, czy już bierzemy tabletki, czy nie bierzemy tych tabletek jeszcze, to nigdy nie jest za późno, żeby te elementy, o których pani mówiła, wprowadzić w życie. No może, jak mamy jedno piętro do wejścia, to może wolniej, ale wejdźmy, niż wjechać windą.
Nawet nie tylko jedno piętro, ale nawet te kilka pięter, jeśli mamy do pokonania, to naprawdę pokonajmy je po schodach, a nie wjedźmy windą. Ja tylko chcę powiedzieć, że podstawą leczenia cukrzycy typu drugiego, stanu przedcukrzycowego i w ogóle choroby otyłościowej czy nadwagi jest modyfikacja stylu życia. I my o tym często zapominamy, bo od razu mówimy o tabletkach. A bardzo często odwrócenie tego, że jesteśmy otyli, czy mamy nadwagę, już powoduje, że cukrzyca może się wycofać. Czyli
można zrezygnować nawet z tabletek?
Oczywiście, że tak.
Mam
mnóstwo pacjentów, którzy po skutecznej redukcji masy ciała wycofali całkowicie cukrzycę, wycofali nadciśnienie tętnicze. Mówię wycofali, bo to już takie jest określenie dość modne w tej chwili w mediach społecznościowych.
Tylko mówiąc, wyrzucili ze swojego organizmu te nieprawidłowości.
Choroby weszły w remisję. My musimy oczywiście, ci pacjenci pamiętają o tym, że są w grupie ryzyka, że ta choroba może nawrócić w każdym momencie, w którym oni przestaną dbać.
Że za rogiem czeka.
Tak jest, niestety, że za rogiem czeka, ale naprawdę skuteczna modyfikacja stylu życia jest w stanie spowodować to, że cukrzycy typu drugiego nie będzie wymagała od nas leczenia farmakologicznego.
Proszę Państwa, właśnie powinniśmy chyba do tego dążyć. Każdy, kto otarł się i mówi, a to tylko taka jedna tableteczka dziennie albo albo jeden zastrzyk, no to już jak zastrzyk, to już jest dużo poważniejsze. Mogą Państwo na ten temat z naszym gościem dzisiaj porozmawiać. Pani Magda Wiśniewska, dyrektor do spraw lecznictwa w szpitalu, czeka na Państwa telefony z nami. Ja przypomnę, doktor habilitowana Magda Wiśniewska, dyrektor do spraw lecznictwa w szpitalu klinicznym numer 2 w Szczecinie i rozmawialiśmy o cukrzycy i widziałam, że były telefony.
Tak, były telefony i rzeczywiście fajne pytania były. Pierwsze pytanie to było o suplementy diety w cukrzycy. Ja generalnie nie jestem wielką fanką suplementów, bo wychodzę z założenia, że suplementujemy to, czego mamy niedobór i jeżeli mamy udowodniony niedobór. Natomiast w cukrzycy rzeczywiście możemy wspomagać się pewnymi suplementami, które mają udowodnione niewielkie, bo niewielkie, ale jednak działanie pomagające czy wspierające. Tak jak na przykład chrom, cynk, magnez, bo one poprawiają insulinowrażliwość tkanek, czy też z bardziej ziołowych substancji to morwa biała czy berberyna, ale podkreślam, to nie są samodzielne leki, to są substancje, które w bardzo niewielkim stopniu mogą wpływać na poziomy cukru we krwi i działają tylko i wyłącznie wspomagająco, czyli absolutnie nie można zrobić czegoś takiego, co niestety obserwowałam w swojej praktyce lekarza diabetologa, czyli że pacjenci rezygnowali ze standardowego leczenia przy bardzo zaawansowanej cukrzycy i stosowali na przykład tylko morwę białą, doprowadzając się niestety do bardzo ciężkich, nieodwracalnych powikłań cukrzycy, także przestrzegam przed nadmiernym...
Można sobie morwę pić, ale
bez przesady. Tak jest. Klasyczne leczenie
stosujemy. Znaczy ja w ogóle wychodzę z założenia, że lepiej się pytajmy lekarza, niż my Polacy mamy taką zdolność, wszystko wiemy, a internet już wszystko nam podpowiedział. To tak
ale
nie działa.
To jest standardowe, że nie bez powodu w tych wszystkich reklamach leków, na które jesteśmy, czy suplementów diety, na które jesteśmy szczególnie wrażliwi, bo Polska jest krajem, w którym i Polacy są społeczeństwem, które spożywa najwięcej suplementów diety, więc jesteśmy rajem dla wszystkich producentów suplementów, więc tam nie bez powodu na końcu jest to zdanie, że przed zażyciem skonsultuj się ze swoim lekarzem lub farmaceutą i to jest bardzo ważne zdanie, że rzeczywiście, że powinniśmy z tego korzystać. Pytania były również właśnie o modyfikację stylu życia. Podkreślam, to jest pierwsza podstawowa metoda walki z cukrzycą typu drugiego, czyli modyfikacja stylu życia. I rzeczywiście na początku cukrzycy, kiedy ona nie jest zaawansowana, jesteśmy w stanie nawet całkowicie spowodować, że te poziomy cukru we krwi wrócą nam do normy, a w bardziej zaawansowanych sytuacjach rzeczywiście jest tak, że możemy zredukować liczbę leków, które pacjent bierze i obniżyć poziomy glikemii, tak że pacjent na przykład oddali się od tego, czego pacjenci boją się najbardziej, czyli insulinoterapii. Było pytanie również o to, czy cukrzyca jest dziedziczna. Dziedziczna jest bardziej, rzeczywiście mówi się o tym, że ta cukrzyca typu drugiego, natomiast ja tu bym chciała zwrócić uwagę na to, że to nie jest tak, że jak nasi rodzice mają cukrzycę, to my jesteśmy skazani na tą cukrzycę, bo my bardziej dziedziczymy pewne schematy zachowań. My wynosimy z domu pewne schematy zachowań. Jeżeli nasza rodzina jest raczej taką, prowadzi siedzący tryb życia, taki kanapowo, stołowo, telewizyjny, no to rzeczywiście w tej rodzinie będzie bardzo duża skłonność do cukrzycy. Natomiast w rodzinie, która każdą wolną chwilę spędza na świeżym powietrzu, chodzi na spacery, na rower, wychodzi gdzieś na zewnątrz, spędza z dziećmi aktywnie czas, to te dzieci raczej ani nadwagi otyłości, ani cukrzycy dość szybko mieć nie będą. Więc na to zwracam uwagę, że to dziedziczenie to bardziej jest dziedziczenie z pewnego rodzaju schematów postępowania i trybu życia. Tak. Mm-hmm.
Co najbardziej też naszych słuchaczy interesuje? Czy oni zdają sprawę, że mogą być w tej grupie zagrożenia? Tak wynikało z telefonów, czy
tak,
to...
Tak, jeden z panów, który zadzwonił, bardziej dzwonił w imieniu sąsiadek, że właśnie próbuje im zwracać uwagę, że powinny modyfikować styl życia, a one od razu dostały leki. Natomiast w tej chwili już nawet sami lekarze wiedzą, że to musimy powtarzać na każdym kroku, że podstawą leczenia jest modyfikacja stylu życia, czyli wprowadzenie zmiana nawyków żywieniowych. Nie lubię słowa dieta, bo dieta ma początek i koniec, a pacjent z cukrzycą musi zmodyfikować swój styl odżywiania na stałe. To nie jest tak, że my mamy sobie odmawiać wszystkiego, bo życie też musi składać się z przyjemności. Natomiast niestety my w dzisiejszych czasach korzystamy głównie z przyjemności, nie licząc się z ich konsekwencjami. A my tu musimy pamiętać o tym, że oczywiście możemy korzystać z pewnego rodzaju grzeszków dietetycznych, ale każdy taki grzeszek potem musimy odpracować ciężko w trakcie aktywności fizycznej. Czyli można żyć normalnie z cukrzycą, wprowadzając sobie pewne obostrzenia, bo to jest tak trochę, że my będziemy tu działać trochę dietą, a trochę aktywnością fizyczną. Jak idę gdzieś na imprezę rodzinną, idę gdzieś na imprezę towarzyską, wiem, że zjem więcej, to dzień wcześniej, dzień później mam większą aktywność fizyczną. I to wszystko naprawdę da się zrównoważyć, bo wszystko, co ludzkie, jest dla nas, ale bez przesady.
Przygotowując się do dzisiejszego spotkania, wyczytałam też, że nie ma czegoś takiego, znaczy lekarze od tego odchodzą, jak dieta cukrzycowa. To są pewne produkty, których się powinno unikać, że każdy człowiek jest inny i każdy jego przypadek jest inny. I to nie ma tak, że musi być dokładnie tak, jak jest zapisane, tylko że to jest pewien schemat działania. To prawda?
Rzeczywiście staramy się w tej chwili w ogóle unikać słowa dieta, a na pewno dieta cukrzycowa. W tej chwili nawet w systemach szpitalnych mamy napisane, nie ma wpisanej diety cukrzycowej, tak jak kiedyś pisaliśmy ręcznie, tylko systemy komputerowe podają nam dietę obniżonej zawartości węglowodanów prostych. I tak rzeczywiście to jest, że to ma być dieta o niskim indeksie glikemicznym, dieta śródziemnomorska, czy też zwana dietą DASH. Najzdrowsza dieta, zawierająca przede wszystkim warzywa, ryby, mięso chude, czyli to, czym odżywiają się mieszkańcy basenu Morza Śródziemnomorskiego. Nie bez powodu. 7 miejsc na świecie, w których żyje się najdłużej, aż 5 z nich znajduje się w basenie Morza Śródziemnego, a 2 w pobliżu Japonii, bo tam właśnie ci ludzie odżywiają się w sposób zdrowy. Jedzą mięso rzadko, ich dieta jest oparta na warzywach, rybach, nieprzetworzonych produktach, unikaniu węglowodanów prostych i dużej aktywności fizycznej. I to, o czym my często zapominamy. My jesteśmy ludźmi, którzy właściwie tymi zwierzętami, które żyją społecznie. Czyli my potrzebujemy drugiego człowieka i my też bardzo często o tym zapominamy, że zarówno w walce z chorobą otyłościową, jak i w walce z cukrzycą potrzebne jest nam wsparcie najbliższej rodziny, kolegów, znajomych, przyjaciół. Nikt z nas nie jest samotną wyspą i dlatego najdłużej i najszczęśliwiej i najzdrowiej żyją ci, którzy mają wokół siebie sprzyjających ludzi, prowadzą zdrowy tryb życia, mają zdrową dietę. I ruszają się. I to są osoby, które funkcjonują najdłużej w dobrym zdrowiu.
Powiedzieliśmy, że unikamy mięsa i że rzadko jedzą. Co to znaczy, że rzadko jemy mięso? Mówimy o tym czerwonym mięsie.
Raz w tygodniu. Raz w tygodniu.
To jest już rzadko, prawda?
Tak.
No, my najczęściej jemy co drugi dzień albo codziennie, ale ja specjalnie jakby pytam o to, bo zapominamy, że jest dużo innych możliwości. Ja ostatnio na przykład odkryłam wegańskie klopsiki. Dziwnie, że tak smakują tak samo, jak dzisiaj tak jest to zrobione. No nie wiem, czy to jest rzeczywiście unikanie całkowicie, czy jakąś chemię nie idę, ale ostatnio jadłam czy klopsiki z grochu, czy z soczewicy. Byłam zdziwiona, że to tak dobrze jest przygotowane i tak smakuje.
Pewnie tym z nas, którzy są bardziej mięsożerni, ciężko będzie przekonać ich do tego, żeby
ale
zmienić dietę na te produkty roślinne.
Dlatego, że u mnie właśnie w rodzinie mamy wegankę i no, w związku z tym, jak ona przyjeżdża do nas, no to zamieniamy trochę nasz stół w to, co ona lubi najbardziej i byliśmy bardzo zdziwieni, że można to naprawdę
można,
dobrze
można, jeść. Ale podkreślam, że najgroźniejsze jednak są te cukry proste w nadmiarze i wysoko przetworzona żywność, bo to będzie niestety...
Pani doktor, na koniec pytałem się, cukry przetworzone, my zawsze zapominamy, co to jest tak naprawdę. Czy to jest to białe pieczywo, czy to jest ten pączek? Co to jest najczęściej, te cukry przetworzone?
Te cukry proste to tak, wszystkie słodycze, natomiast w zestawieniu z tłuszczami.
Na pewno też.
Tak, natomiast my lubimy nawet batonik proteinowy. Nawet jeśli się nazywa proteinowy, to w dalszym ciągu pozostaje batonikiem z bardzo dużą zawartością węglowodanów prostych i z bardzo dużą zawartością tłuszczów trans, które są szczególnie niezdrowe i szczególnie promują powstawanie tej tkanki tłuszczowej trzewnej. Także dużo lepiej jest w takiej sytuacji, kiedy jesteśmy głodni, potrzebujemy przekąski, sięgnąć po kilka orzechów, warzywa czy owoc, a nie po jakieś właśnie nawet te takie pseudozdrowotne przekąski.
Czyli jeżeli mówimy chipsy, to na przykład są takie liofilizowane owocowe. z truskawki widziałam, z banana, to lepiej niż tradycyjne.
Absolutnie. Ja wiem, no, chipsy też są dla ludzi. Jeżeli potrzebujemy bardzo zjeść chipsy, to nie całą paczkę, tylko kilka sztuk. Popijmy to dużą ilością wody i przejdźmy się.
I przebiegnijmy tak dookoła jest. Trzy razy swój blok, tak?
Na przykład. I w tym momencie wyjdziemy na tak zwany rachunek zero.
Proszę Państwa, moglibyśmy na ten temat jeszcze mówić bardzo sporo. Bardzo dziękuję, że Pani doktor chciała z nami dzisiaj być. Myślę, że mam nadzieję, że przynajmniej niektórzy przynajmniej się zastanowią nad swoją dietą i stylem, sposobem odżywiania i stylem życia.
Tak jest.
Doktor habilitowana Magda Wiśniewska, dyrektor do spraw lecznictwa w szpitalu, dzisiaj nam radziła i wystąpiła z nami w roli eksperta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.